chyba no pierwszą rzeczą, którą robimy, to warto jest zadbać o tą pierwszą godzinę po wstaniu. Kiedy my wstajemy i żeby nie wyłączać, właśnie nie wchodzić od razu w smartfon, nie wchodzić od razu w kontakt z tym niebieskim światłem, bardzo wysoką energetyczną gwiazdką, do której też jeszcze zaraz dojdę. Żeby pierwsza godzina naszego funkcjonowania w domu, jeśli tylko możemy, żeby była takim dbaniem o brak kontaktu ze smartfonem, brak kontaktu właśnie z tymi treściami i z ekranami, żebyśmy mogli wykonać te wszystkie czynności z higieną związane z posiłkiem, ale nie kontaktem. Bardzo ważna rzecz, żebyśmy wyrównali sobie ten poziom. Przecież serotoniny poziom wytwarzany jest najwyżej rano. To ma nam starczyć na cały dzień, takie poczucie dobrostanu. A co robimy? Od razu go zaniżamy, bo tak, jeśli rano odbierzemy sobie, wyłączymy sobie tak naprawdę budzik, to od razu widzimy mnóstwo powiadomień, tak? Widzimy też od razu, że ktoś do nas napisał SMS-a, od razu wytwarzają się też, wytwarza się kortyzol, czyli tak naprawdę od razu jesteśmy zestresowani, rozbudzeni, mamy od razu adrenalinę, bo jesteśmy zachęceni do jakiegoś działania, ktoś nam się na coś skarży, ktoś do nas pisze, ktoś nas zaczepia, wytwarzają się, popatrzmy, od pierwszych minut, kiedy wstajemy i mamy kontakt z ekranem, no praktycznie mnóstwo takich neuroprzekaźników, które no, czasem też zwalczają siebie. I to, co jest niezwykle ważne, to fakt tego, żeby też kończyć dzień, no bo ostatnią czynnością, która jest to, co robimy. Włączamy tą drzemkę, która ma nas obudzić. I czasem oczywiście wiele drzemy. Też doświadczenia bardzo wielu pacjentów, którzy na przykład funkcjonują i budzą się po ilu drzemkach. To myśmy nauczyli nasz mózg, że potrzebujemy wielu drzemek. Kiedyś człowiek budził się w ogóle naturalnie, to jest inna sprawa. 50 lat temu jeszcze spaliśmy około 10-11 godzin. Dzisiaj śpimy, nastolatki średnio w badaniach śpią około 5,5 godziny, dorośli między 5 a 6,5. To też jest dużo za mało, tak paradoksalnie powiem. My wszyscy powinniśmy spać około 8 godzin. Obojętnie w jakim wieku, człowiek potrzebuje 8-godzinnego snu i w dzisiejszych czasach jeszcze więcej tego snu potrzebuje niż kiedyś. Dlatego, że tak duża ilość informacji, która trafia dzień w dzień do naszego mózgu, proces oczywiście selekcji, który się dokonuje w czasie snu, proces usuwania treści niepotrzebnych. Popatrzmy, że im więcej treści wrzucamy dziennie do naszego mózgu, im dłużej oglądamy media społecznościowe tuż przed snem, tym tak naprawdę nasz mózg nie jest w stanie w ogóle przerobić w tak krótkim procesie snu. Nie mówiąc już o tym, że dojść do poziomu homeostazy, chociażby właśnie z hormonami. I ostatnia rzecz, którą robimy przed snem, to jest korzystanie z ekranów. To jest zwykle tak, jeszcze sobie tylko zajrzę. Panie, na Instagramie przejrzę kilka postów, 40 minut. Panowie, na Twitterze, jeszcze tylko zobaczę, co tam się wydarzyło, jaki jest wynik tam meczu gdzieś tam w koszykówce. No i znowu 40 minut. Zwykle mniej więcej ponad pół godziny zajmuje nam odklejenie się od ekranu smartfona. Dlatego też warto jest, to jest drugie miejsce, jeśli jesteśmy przyklejeni w domach do ekranów, zachęcam Państwa to dla Was, dla lekarzy, dla Waszego dobrostanu, żebyście zrezygnowali w ogóle ze smartfonów w sypialniach. Osoby, które zajmują się higieną snu, mówią o tak zwanym szumie świetlnym, w którym dzisiaj w ogóle w dużych miastach żyjemy. Żyjemy w większości z nas tutaj w Warszawie albo w okolicach, bo Państwa obecność na to wskazuje, że wszyscy, tak, za okna wpada nam światło do sypialni. Do tego mamy tak zwane diody. Popatrzmy, że w większości naszych miejsc albo ładuje się telefon na ładowarce, albo mamy jeszcze, nie daj Boże, i to współczuję wszystkim, na przykład ekran telewizora w sypialni, czyli to jest ta dioda na standby, która też świeci. I dla mózgu jest to coś, czego nie jest w stanie przyswoić, bo nasza jakość snu zależy właśnie od ilości światła, czyli powinniśmy zadbać o to, żeby jak najbardziej w naszych sypialniach wyciemnić nasze miejsca, żeby jak najwięcej odseparować się od tego sztucznego światła, do którego zaraz jeszcze dojdziemy. Więc zachęcam Państwa do tego, żebyście usunęli z Waszych sypialni smartfony. Ja wiem, że to jest strasznie trudno zrobić, a największym wrogiem będzie, wbrew pozorom, nie Państwa wiedza, którą macie, tylko Wasz mąż, żona, z którymi żyjecie, bo tak naprawdę największym problemem zawsze jest przekonanie drugiej dorosłej osoby, z którymi dzielimy na przykład sypialnię, do tego, żeby w ogóle te smartfony zabrali. I powiem Państwu z doświadczenia, że osoby, które nawet czasem przed snem korzystają z tych tak zwanych bezpiecznych czytników, tak, książek, technologia wytwarzania światła jest dokładnie taka sama. Dokładnie niebieskie światło, które znowu świeci nam do mózgu, a 70% informacji, którą czerpiemy osoby widzące, bo ja też pracuję z osobami niewidzącymi, w Laskach mam takie doświadczenie, rok pracy, więc osoby widzące, tutaj gwiazdka podkreślam, 70% informacji, które wrzucamy do naszego mózgu, dociera przez oko. I oko, które nie jest w czasie ewolucji przystosowane do selekcji światła niebieskiego. Nie mamy żadnego filtru ochronnego przed światłem niebieskim. Mamy oczywiście wytworzone na skutek ewolucji przed światłem białym, natomiast słonecznym, natomiast nie, mamy przed sztucznym światłem, bo nigdy nie było nam to potrzebne. Same smartfony mają 16 lat. Bo pierwszy smartfon został pokazany w 2007 roku przez Steve'a Jobsa na tej sławnej konferencji, gdzie iPhone 3 był pokazywany jako rewolucja, czyli telefon z pełnym ekranem, ale bez klawiszy. I ta zmiana, która się 16 lat temu dokonała i te kilkanaście czy kilkadziesiąt lat pracy nad technologią najtańszą dzisiaj, LED-ową, powodują, że to niebieskie światło sztuczne, bo ono jest wysokoenergetyczną wiązką. To jest światło, które jest absolutnie, po pierwsze dzięki temu widzimy, akurat to jest światło odbite, więc ja też zachęcam rodziców małych dzieci, że jeśli już muszą bajki oglądać, to żeby to było światło odbite. Nie prosto z ekranu, tylko z pewną odległością właśnie światło odbite, bo ono już nie ma tej wiązki niebieskiego światła, tylko światło odbite na białym tle, na białej ścianie, już jest światłem zupełnie inaczej działającym na mózg. Znaczenie ma też odległość, przynajmniej 3-4 metry. Znaczenie ma też odległość, jak korzystamy ze smartfona. Powinniśmy korzystać zgodnie z wszystkimi zasadami ze smartfona przynajmniej na długość ręki. Popatrzcie Państwo, że wszyscy zaburzamy 2-3-krotnie, zmniejszamy tą odległość, bo zwykle to jest około 10-15, maksymalnie 20 cm. A to, co robią dzieciaki, czyli selfie, i w ogóle powinniśmy w ten sposób korzystać, bo wiecie Państwo dobrze, że ten odcinek szyjny jest strasznie ważny i my jesteśmy pokoleniem tak zwanych pochylonych głów. Nigdy w życiu nam to nie było w ten sposób dane. Powinniśmy w ten sposób korzystać ze smartfona. Polecam Państwu dzisiaj w ten sposób korzystać ze smartfona. Będą się śmieli z nas, ale to jest właściwie jedyny bezpieczny sposób, bo te 40 cm to jest minimalna odległość od naszych oczu, żebyśmy rzeczywiście korzystali z ekranu smartfona. I jeszcze jedna rzecz, jak korzystać przy tych smartfonach, już go wyciągnęłam. W większości, wszystkich smartfonach macie Państwo tak zwany filtr niebieskiego światła. To jest właśnie ta rzecz, o której mówię, jeszcze do niebieskiego światła za chwilkę jeszcze dojdziemy, ale macie Państwo albo tak zwany tryb czytania, albo filtr niebieskiego światła, albo wrzućcie sobie w Google i to już tutaj znajdziemy to, swój model telefonu oraz filtr niebieskiego światła. Każde urządzenie, z którego korzystamy, Państwo bardzo dużo pracujecie, bo wiadomo, że w większości recepty i wszystko to, co robicie, robicie przed ekranem komputera. Powinniśmy mieć ustawiony też tryb czytania albo pracy nocnej, także w laptopach, także w komputerach, wrzucenie tego zarzuconego ekranu, który gwarantuje Państwu, że po 3-4 dniach się przyzwyczajicie. Na początku to jest straszne, bo jeśli mamy HD, kolory 4K i tak dalej, to mózg ludzki mówi, sorry, nie, bo to jest żółte, to jest brzydkie, tak? Ale po 3-4 dniach już my się przystosowujemy. Mamy bardzo szybką adaptację, ta neuroplastyczność mózgu jest tak szalenie fajna, że po jakimś czasie to będzie Państwa w drugą stronę raziło. Ta pełnia kolorów, które zobaczycie na innych ekranach. Zadbajmy o to, żeby rzeczywiście ten tryb pracy nocnej we wszystkich urządzeniach, żeby zmniejszać też oczywiście intensywność tego światła na naszych ekranach. I czasem też, kiedy widzimy pewne symptomy u pacjentów, zapytać o pewne rzeczy i właśnie trochę skończymy sobie też taką dyskusją na ten temat, co warto zrobić już w takiej praktyce. Ale to przyklejenie do ekranów niestety dotyczy także Państwa, bo wszyscy pracujemy dzisiaj tak naprawdę na ekranach, nawet księża. Wiele rzeczy w kancelariach parafialnych, w różnych miejscach muszą przygotowywać sprawozdawcze, sprawozdawczością goni. I to przyklejenie naprawdę, nie tylko w postaci oczywiście problemów, które są związane potem z naszą postawą, tak? Czyli właśnie pochylone głowy, kręgosłup, który no, funkcjonuje fatalnie. I ja powiem Państwu, ponieważ zostałam 3 lata temu potrącony na pasach i jeszcze w czasie COVID-u chodziłam na rehabilitację, żeby móc normalnie funkcjonować i tam w większości wtedy przychodziły osoby no, trochę starsze jednak, potrzebujące rehabilitacji związane ze schorzeniami. Natomiast to, co się wydarzyło tak naprawdę zaraz po pandemii, to ja spotykam bardzo młodych ludzi z ogromnymi problemami, już zmianami takimi zwyrodnieniowymi kręgosłupa i byłam przestraszona po prostu, bo mam ten okres popatrzenia, kto przychodzi na rehabilitację do tego samego miejsca przez ostatnie 3 lata. Tak duży wysyp młodych ludzi z poważnymi problemami już, właściwie co jest prawie niemożliwe, ale tak właśnie ze schorzeniami już takimi zwyrodnieniowymi. No nie da się nie słyszeć czasem tego opisu. Dzieciaki 17-letnie, które mają już tak poważne problemy właśnie w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa. I oczywiście zmiany, które się dokonują także w naszych dłoniach, tak? To jest to pokolenie tego kciuka, tak? Przewijanego, bo tych zresztą treści bardzo dużo przewijamy. I jeszcze jedna rzecz, z którą się spotykamy i też nie jesteśmy w żaden sposób w stanie wyselekcjonować. I tuż przed COVID-em został opublikowany taki raport Brytyjczyków, bo to było w styczniu, a w marcu już byliśmy wszyscy na lockdownie pozamykani. Ale raport, który jest strasznie ważny, do którego warto wrócić, ponieważ Brytyjczycy zbadali swoje dzieci i okazało się, że około 98% dzieci w żaden sposób nie jest w stanie rozpoznać, czy informacja jest prawdziwa, czy fałszywa. I popatrzmy, że ten problem także od strony treściowej, nie rozpoznawania, nieumiejętności rozpoznawania nie różni.
prawdy. Ci młodzi ludzie oczywiście też spadł poziom zaufania do informacji, ale ludzie, którzy w stanie są dzisiaj uwierzyć we wszystko, co mają podetknięte. W Polsce 70% dzieci czerpie informacje tylko i wyłącznie o świecie z mediów społecznościowych. Czyli to, co zobaczą na swoim feedzie, tak naprawdę na TikToku, na Instagramie, niektórzy z nich na Facebooku, w większości też młodzi ludzie na YouTubie, to, co zobaczą w sieci, to dla nich jest obraz świata. I młodzi ludzie, którzy jak mają jakikolwiek objaw, szukają, i to Państwo chyba najmocniej doświadczacie, szukają swoich symptomów i diagnozują się przez Google.
Także do 40 roku życia.
Tak, to tutaj możemy powiedzieć o tych młodych, że tu chyba nawet nie ma, to sky's the limit. Można powiedzieć, że w tym momencie młodzi to są wszyscy. Wszyscy się diagnozujemy w Google'ach i od razu oczywiście zaczynamy chorować na te choroby i symptomy, które znajdziemy w sieci. I to jest pewien problem. Bo dodatkowo te osoby oczywiście na swoich feedach, i tutaj dotykamy pewnego problemu, bo bardzo często mają podsyłane treści, które też są zachęcalne na przykład do tego, że na przykład wiara chrześcijańska jest przedstawiana kompletnie w sposób obrzydliwy, bo na przykład na TikToku, na którym ja też siedzę zawodowo, wiara chrześcijańska jest przedstawiana w sposób, że to jest tak naprawdę taka sekta, która wierzy w trupy, tak? No tutaj w ten sposób mówiono o religiach na przykład. Nie chcę Państwu obrzydzać tego, w jaki sposób mówi się o Kościele, czy o pewnych wartościach, czy nawet o wartości zdrowia. Zatrzymam się tutaj przy wartościach, bo chciałam też powiedzieć o dwóch rzeczach. Dwa eksperymenty, które przeprowadzili Niemcy, ale też w Polsce został taki eksperyment przeprowadzony. Kiedy zakładamy na TikToku konto dla osób 13+, no bo teoretycznie według prawa tego typu osoby mogą posiadać takie konto, i natychmiast w ciągu kilkunastu minut, to Niemcy, i kilku godzin to Polacy, na ścianach tej osoby, która zaznaczyła, że interesuje się zdrowiem, zdrowym odżywianiem, natychmiast na tych feedach, w których wyskoczył niestety problem zachęcania do samookaleczeń, czyli jeśli ktoś się interesuje odżywianiem zdrowym, czy nawet dietą, zaznaczy sobie w tych zainteresowaniach, kiedy zaznacza, zakłada sobie profil, to natychmiast pojawiły się treści związane z samookaleczeniami. I kiedy ta osoba powiedziała, że czuje się źle po tym, no to pojawiły się treści związane z instrukcją pełną do popełnienia samobójstwa. I wiemy już to dobrze, że około 3% wspólnych treści widzimy my i nasze dzieci. Czyli to, z czego Państwo korzystacie, nie zobaczycie nigdy treści, które zobaczą młodzi ludzie. I nasze feedy się bardzo różnią, te ściany, na których te informacje się pojawiają. Ponieważ z mediów społecznościowych dzieci się dowiedzą takich rzeczy, na przykład, i tu kampania firmy DAF, nie mam z nią nic wspólnego komercyjnie, śledzę tego, tę kampanię społecznie zaangażowanego biznesu, kampania Detox Feedu. Polecam sobie też obejrzeć kilka takich filmików. Firma DAF, oprócz tego, że bada wpływ mediów społecznościowych od kilkunastu lat, prawie 20 lat, to jest ta kampania Prawdziwe Piękno, tak? Czyli pojawianie się po raz pierwszy niedoskonałych modelek, prawie 20 lat temu, ale oni teraz wzięli się też za badania, jak wyglądają właśnie feedy, czyli ściany. Przepraszam, że tak już mówię takim językiem, może nie dla wszystkich, którzy siedzą w mediach społecznościowych. To jest ta ściana, na której pojawiają się informacje. Detox feedu, czyli przyjrzenie się, jakie treści, to jest kampania skierowana do rodziców nastoletnich dzieci, jakie treści widzą nasze córki, nasi synowie. I kampania, w których okazało się, kilka takich filmików jest, czyli na YouTubie w marcu tego roku została ta kampania zainicjowana, żeby rodzice przyjrzeli się razem ze swoimi dziećmi, jakie treści widzą ich dzieci na feedach. I no, te treści są wstrząsające. Czyli zamiast, wiadomo, że dziecko do 18 roku życia w ogóle nie powinno się odchudzać, chyba że ma wskazania zdrowotne, to są bardzo wyjątkowe sytuacje, ale przecież ten mózg, który się przebudowuje, potrzebuje też tłuszczu, tak? No bo to też jest otoczka mielinowa, to jest w ogóle, no, mózg potrzebuje tłuszczu do funkcjonowania, oprócz oczywiście glukozy. To dzieci, które mają na przykład na swoich feedach, czyli chcesz być fit, pij tylko wodę. Zwracaj posiłki, które, czyli tutaj mamy problem anoreksji i bulimii, odchodzenia się i tylko picia wody. I takie treści pojawiają się niestety na feedach naszych dzieci. Czyli treści, które no, szkodzą zdrowiu. Wprost podpowiadają na przykład, masz nierówne zęby, przypiłuj je sobie. Tak? To są rzeczy obrzydliwe, ale wierzcie mi Państwo, że ja niestety oglądam te treści. I w tych treściach nasze dzieci non stop. Co zrobiono w tej fajnej kampanii, fajnej, no bardzo mądrej, bardzo wartościowej kampanii. Mianowicie głosem, dzięki sztucznej inteligencji, te treści, które były na feedach dziewczynek, wrzucono obraz mamy i tak jakby mama razem z córką oglądały te treści i tak jakby mama podpowiadała tego typu złe zachowania dla córki. Bardzo wstrząsająca kampania, zachęcam do ich obejrzenia. I wartości, które nasze dzieci widzą, także związane są ze zdrowiem, czyli takie podpowiedzi, które mogą prowadzić na przykład i challenge niestety, które. Powiem tylko o dwóch przykładach. Pierwszy challenge, który był modny w te wakacje, w sierpniu, ucieknij z domu na 48 godzin. Możecie Państwo zobaczyć ten challenge 48 godzin na TikToku, gdzie dzieci miały zniknąć. Rodzice się nie martwili, no bo wiadomo, że jeśli dziecko znika na 48 godzin. Taki był challenge. No i fame, czyli taką sławę w sieci, najwięcej kliknięć, no, zgarniały te dzieciaki, które no, rzeczywiście uciekły z domu. I to nawet w bardzo małych miejscowościach. Ja byłam w Bielawie, gdzie się okazało, że czworo dzieci w podstawówce ze szkoły taki challenge podjęło na TikToku, bo do tego zostało zachęcone. I drugi challenge, bardzo niebezpieczny w te wakacje, mianowicie zjedz tyle apapu, żeby trafić do szpitala na jak najdłużej. To wiadomo, że uszkodzenie wątroby i w ogóle już nie wchodzę w dalsze konsekwencje, bo dla młodego organizmu rozwijającego się. Ale tego typu challenge są na TikToku i bardzo często rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jakie wartości w ogóle widzą na ścianach na TikToku ich dzieci. I oczywiście problem ogromnej samotności, bo dzieciaki, które badamy też od strony użytkowania sieci, wskazują, że mimo, że mają kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet tysięcy followersów, to ta samotność jest najdotkliwszą rzeczą, którą w tej chwili mają. Dlaczego? Pierwsze dlatego, że zmieniły się zupełnie relacje między dziećmi. Dzisiejsza przyjaźń, w cudzysłowie przyjaźń, to jest definicja zupełnie innego pojęcia niż za naszych czasów. Mianowicie przyjaciele może być ktoś, kto dzisiaj z nami się przyjaźni dla jakichś celów, na przykład, bo się dobrze uczymy, czy bo mamy, nie wiem, mamy dobrą pozycję w klasie, ale na przykład z dnia na dzień, i akurat moja córka to przeżyła, bo w 8 klasie, na koniec 8 klasy, kolega, z którymi się trzymali w parce, powiedział, teraz już mi nie jesteście potrzebni i wyrzucił ich z wszystkich ze znajomych. No bo skończył szkołę, już nie byli mu przyjaciele, którym ufali, z którym się kontrolowali. Tak naprawdę nie byli mu do czego potrzebni. Ja nie wierzyłam, kiedyś czekałam na to zjawisku, natomiast moja córka własna w 8 klasie przeżyła to doświadczenie, ja też byłam szokowana taką sytuacją. On po prostu też nie bardzo potrafił się z tym odnaleźć, tak? Bo zrywał z dnia na dzień, jak tylko skończył jego świadectwo, poszedł już do liceum, z nimi wszelkie kontakty. No i przyjaźń, która dzisiaj się kończy z tym, że dzisiaj jesteśmy w przyjaźni, a za chwilę jesteśmy wrogami. I dzieci z dnia na dzień mogą się stać wobec siebie wrogami i przeżywać bardzo poważne rozterki emocjonalne związane właśnie z takim zrywaniem nagłych relacji, to zwykle zrywaniem przez internet. Bo zwykle te relacje chłopak-dziewczyna też się kończą przez internet. Nikt dzisiaj w dzisiejszych czasach nie mówi, musimy się rozstać, tylko wysyła SMS-a albo wiadomość na Messengerze. I to są bardzo poważne kryzysy tych młodych ludzi, kiedy się okazuje, że na przykład dziewczyna czy chłopak, bo tutaj nie chcę stygmatyzować, żyją tak naprawdę z dwoma partnerami czy z dwoma osobami, tak? Czyli tego, czego się naglądają na Netflixie, przekładają na swoje życie. I przemoc, która jest ogromna, naprawdę bardzo dużo hejtu. My się czasem zastanawiamy, dlaczego to zjawisko hejtu tak bardzo powoduje dzisiaj kryzys psychiczny młodych ludzi. Z trzech powodów. Po pierwsze zasięgu. My jak zrobiliśmy jakąś głupotę, w klasie się potknęliśmy, to obejrzało to 30 osób. Dzisiaj zasięg informacji, która się rozchodzi natychmiast po całej szkole, bo to jakby zasięg u nas głupich rzeczy był w klasie, zwykle. No czasem tam się w plotkach coś rozchodziło. A dzisiaj właściwie na grupy klasowej tak zwany spotet. To jest taka rzecz w sieci, która jest zakładana przez anonimową osobę i na której zwykle tylko te osoby z danej szkoły czy z danej klasy, no że z danej szkoły najczęściej są dodawane, tak zwany spotet dla konkretnego ośrodka pedagogicznego. I zwykle tam się pojawia też najwięcej problemów. Tylko dodać się my tam nie możemy. Musimy być uczniem takiej klasy, musimy być zweryfikowani, żeby ktoś nas dodał do tego spotet. I to jest taka tendencja do rozsyłania rzeczy, które natychmiast się rozchodzą po całej szkole. Jakaś rzecz, którą ktoś przerobił. Sztuczna inteligencja, o której mówiłam, i która jest z jednej strony bardzo nam pomocna, bo potrafi nam pomóc też w poszukiwaniu informacji, a z drugiej strony program do sztucznej inteligencji, który całkiem niedawno, bo we wrześniu, pozwala wkleić do filmu pornograficznego zdjęcie koleżanki z klasy ze zdjęcia profilowego i stworzyć realistyczny, pornograficzny film. W jednym z miasteczek w Hiszpanii, 30-tysięcznym miasteczku, już nazwy nie pamiętam, dziewczynki zostały w ten sposób też dzięki sztucznej inteligencji rozbierane jakby na oczach klasy w takich filmikach pornograficznych w bardzo realistyczny sposób. I to wyglądało tak naprawdę jak te dziewczynki. Dziewczynki oczywiście w kryzysie psychicznym z bardzo poważnymi nawet konsekwencjami psychicznymi, chęcią, jedna z nich chciała sobie odebrać życie. To są bardzo młode osoby, które spotykają tego typu sytuacje. Popatrzmy, że sztuczna inteligencja bardzo ważna rzecz, ale z drugiej strony czasem służąca do tych niestety no, trudnych rzeczy i to wywołuje coraz częściej kryzys psychiczny u młodych ludzi. I
to takie bardzo poważne, bo to właściwie to, no, to jest takie wielkie tąpnięcie zaufania w ogóle do wszystkich osób. No i w szkołach problem, który jest nierozwiązywalny. Ja raz jadąc na pewne warsztaty do szkoły w Warszawie, nie będę mówić jakiej, zostałam poproszona o to, żeby przyjechać i porozmawiać z uczniami o internecie. Od uczniów klasy 5 dowiedziałam się, po co jestem w tej szkole, już na tych dwugodzinnych warsztatach. I dowiedziałam się, że po prostu ich koleżanka półtora miesiąca wcześniej odebrała sobie życie, bo wysiła się po imprezie klasowej. No i oczywiście rodzice, którzy zainteresowani bardzo, zrobiła szkoła w tej sprawie. No i szkoła, która szuka kogoś, żeby porozmawiał z uczniami. To tak się to odbywa, więc żadnego wsparcia też od szkół najczęściej nie dostajemy. No i czasem też ja już teraz pytam, dlaczego mam do tej szkoły pojechać. Już się nauczyłam tego. No bo to wtedy było szokujące, bo dzieci zaczęły opowiadać ze szczegółami tak naprawdę, jak to się wydarzało. One są bardzo szczere, one nie mają problemu z tym. W piątej czy szóstej klasie jeszcze mówią, jeszcze rozmawiają. W siódmej, ósmej przestają się wycofują i mówić o tym. Natomiast w piątej, szóstej klasie dzieci, które też nie dostały w tej sytuacji wsparcia psychologicznego, tak? A powinna tak cała klasa praktycznie i rodzice też zostać objęci takim wsparciem.